jak już było zapowiedziane, tematem jest takie hasło „Wspaniałe miejsce”. Chodzi o miejsce, w którym żyjemy, to znaczy ta ziemia, ten świat, ten obszar, który nam Pan Bóg darował. Jego słowo mówi, że niebiosa są Pańskie, natomiast ziemię dał synom ludzkim, abyśmy ją sprawowali, strzegli, czynili sobie poddaną. Znamy te miejsca biblijne, które o tym mówią. A my się chcemy dzisiaj przypatrzyć, jak to wygląda od strony nauki, co ludzie, którzy niejako z zawodu badają te sprawy, mają o tym do powiedzenia, czy dostrzegają coś z tej Bożej mądrości, która objawia się w stworzeniu, którą my podziwiamy, którą opiewamy w naszych pieśniach, która budzi nasz zachwyt. To nie jest główny temat Słowa Bożego. Nawet Słowo Boże mówi, nie miłujcie tego świata, a więc nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać do rzeczy, które są na świecie. To nie jest naszym celem. Ale jednak fakt, że potężny Bóg dokonał tak wspaniałego stworzenia i dokonał tego w pewnym celu, ma dla nas znaczenie. Możemy się temu przypatrywać i możemy się z tego uczyć. Możemy się uczyć mądrości Bożej, miłości Bożej do człowieka i dlatego warto temu się poświęcić. Są miejsca w Piśmie Świętym, które szczególnie zajmują się jak gdyby tym tematem. Ja przeczytam parę wersetów z Psalmu 19, one są dobrze znane. 2-7, Psalm 19, 2-7. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Może tyle. Co nie znaczy, że ta reszta jest bez znaczenia, ale już wybiega poza nasz temat. Ale szczególnie bym chciał przeczytać dosyć obszerny fragment z Psalmu 104. Dlatego, że tam w tym psalmie jego autor w taki sposób, powiedziałbym, kompleksowy pochodzi do tych zagadnień związanych ze stworzeniem. Mówi o najróżniejszych dziedzinach, o najróżniejszych aspektach stworzenia. Jest tam, są aspekty astronomiczne, geofizyczne, biologiczne, dotyczące roślin, dotyczące zwierząt i dotyczące człowieka. I ciekawe właśnie, że w jednym odcinku to wszystko się mieści, co wyraźnie wskazuje na to, że o to właśnie autorowi chodziło, żeby wskazać na całokształt tego, co Pan Bóg stworzył i że to wszystko ma jakiś sens, że to ma wspólny jakiś cel, że to jest wszystko, te fragmenty, chociaż tak odległe od siebie, jak ciała niebieskie, a tu na ziemi pasące się tam zwierzęta, to jednak to wszystko jest sobą ściśle powiązane. I przeczytajmy ten psalm od początku aż do 30 wiersza. Błogosław duszo moja Panu. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziałeś chwałę i majestat. Przywdziewasz się światłością jak szatą. Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. budujesz na wodach swoje górne komnaty. Czynisz obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. Ustąpiły, gdyś je zgromił, rozpieszły się na głos grzmotu Twego. Podniosły się góry, opadły doliny na miejsca, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi. Zraszasz góry z górnych swych komnat. Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem świstaków. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, słońce zna swój zachód. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc, wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swej aż do wieczora. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku, małych i wielkich zwierząt. Okręty płyną po nim, lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają, gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. To jest taki piękny, poetycki sposób wyrażenia podziwu nad wielkością Stwórcy i wspaniałością stworzenia. I właśnie takie środowisko, takie miejsce otrzymaliśmy w prezencie od naszego Ojca. I czy teraz nauka to potwierdza, czy chodzi o coś takiego, co można stwierdzić, że badania naukowe to potwierdzają, albo czy chodzi tylko o przypadkowe, bezcelowe procesy, które to stworzyły, a może o procesy przemyślane, zaplanowane, zaprojektowane, składające się na harmonijne środowisko, które jest zdolne podtrzymać życie. Co na ten temat mówią nauki przyrodnicze? Jakie wnioski wynikają z naukowych faktów? Można by tak historycznie na to spojrzeć. Był okres, kiedy uważano, że Ziemia jest w centrum świata, że Słońce krąży wokół Ziemi i gwiazdy i wszystko się kręci koło nas, czyli niejako jesteśmy bardzo ważni. Ale to miało też drugą stronę medalu, że nad nami były niebiosa, czyli coś bardzo wspaniałego. Pod nami gdzieś było piekło, były te ogniste, to miejsce kaźni, a ziemia jakoś tak pośrednia była, taka neutralna między tą wspaniałością, tą doskonałością i tym miejscem zagłady. Niektórzy się wyrażali nawet tak, że była takim śmietnikiem wszechświata, że zebrało się na niej to, takie różne rzeczy. Później nastąpił rozwój nauki, był Kopernik, był układ heliocentryczny i tak dalej. I nastąpił taki proces, że zaczęto uważać Ziemię za coraz mniej ważną, coraz mniej istotną, coraz mniej znaczącą w tym ogromie wszechświata, kiedy zaczęto sobie zdawać sprawę z ogromu tych odległości w kosmosie, w ogromnej ilości gwiazd, które są właściwie słońcami. Słońce jest, można powiedzieć, jedną z gwiazd. Kiedy odkryto później galaktyki i znów całe mnóstwa tych galaktyk, no to Ziemia była jak gdyby coraz mniejsza, coraz mniej znacząca. Taki nic nieznaczący pyłek w kosmosie. I takie wyrażano opinie, jak żeby nawet Stwórca, choćby istniał, mógł mieć jakiś cel w tym, żeby zważać na taki pyłek, nic nieznaczący. I jak gdyby nauka wypierała Ziemię coraz bardziej z jej znaczenia. Ale trzeba powiedzieć, właśnie o tym chcę mówić, że w ostatnich jakichś 30 latach, chociaż już wcześniej, można było te trendy zauważyć, przynajmniej gdzieniegdzie, nastąpił jak gdyby odwrotny proces. Zaczęto zauważać, badając te prawa przyrody, badając warunki w kosmosie, badając też świat tych mikro, świat cząstek elementarnych, atomów i tak dalej. Zaczęto zauważać, że to wszystko jakoś dziwnie współdziała z sobą właśnie w tym celu, aby podtrzymywać życie. Że te najróżniejsze parametry fizyczne, czyli nie tylko fizyczne, astronomiczne i różne inne geofizyczne, że jakoś dziwnie współdziałają z sobą i są jak gdyby nastrojone właśnie tak, aby być optymalne do podtrzymania życia takiego, jakie znamy. Życia biologicznego, życia roślinnego, życia zwierząt i w końcu życia naszego, życia ludzi. I to zaczęło być zauważane, zaczęło być badane i zaczęło budzić coraz większe zdziwienie tych badaczy, nie zawsze wierzących, nie zawsze uznających, że istnieje Stwórca. I niektórzy wyrażali swoje zdumienie, nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić. Niektórzy mówili, do tego przejdę później jeszcze w podsumowaniu, nie będę teraz tego rozwijał. W każdym razie chcę teraz krótko poruszyć te pewne zagadnienia, które właśnie mają takie cechy. I ponieważ ich jest dość sporo, podzieliłem je na takie trzy obszary. Po pierwsze zewnętrzne, jeżeli chodzi o Ziemię, czyli kosmologia, astronomia. Po drugie właśnie warunki dotyczące Ziemi, takie jak kształt Ziemi, okres obiegu, okres obrotu i tak dalej, czyli te warunki ziemskie. I jeszcze trzeci punkt, warunki tego mikroświata, czyli takie elementarne pewne prawa fizyki, które wszystkie zdają się właśnie też współdziałać w tym, aby mogło zaistnieć we wszechświecie takie życie, jakie obserwujemy na Ziemi. I wniosek, jaki jak gdyby coraz bardziej wynika z tego ogólnego obrazu, jest taki, że wprawdzie Ziemia nie znajduje się w centrum wszechświata, jeżeli chodzi o pod względem przestrzeni. Natomiast coraz wyraźniej widać, że Ziemia znajduje się bardzo blisko centrum przeznaczenia wszechświata. że właściwie cały świat, cały wszechświat zaistniał po to, aby mógł się pojawić człowiek, aby mogła się pojawić istota, która jest w jakimś sensie Bożym partnerem, może podziwiać stworzenie, może badać stworzenie, może się zachwycać stworzeniem. I to jest coś wspaniałego i coś niezwykłego. W kosmosie, przechodzę teraz do tych pewnych szczegółów, boję się, że to może być trochę nudne, dlatego że nie mogę o żadnej z tych rzeczy mówić zbyt długo, a z kolei powiedzieć tylko parę słów, to może tak jakoś trafić w pustkę. No ale spróbujemy przez to jakoś przebrnąć. Otóż gwiazdy, które widzimy na niebie, to są wszystko gwiazdy należące do naszej galaktyki, która jest jedną z bardzo wielu galaktyk we Wszechświecie. Te inne widzimy już nie jak pojedyncze gwiazdy, tylko jako takie małe mgiełki i większość z nich tylko w silnych już teleskopach, lunetach. Więc żyjemy też w galaktyce. Słońce w tej galaktyce zajmuje pewne miejsce. Są różne galaktyki, są galaktyki spiralne, są galaktyki takie dyski eliptyczne, są też takie nieregularne, jakieś poszarpane. Najwięcej jest tych spiralnych. I właśnie nasza galaktyka, którą widzimy na niebie jako Drogę Mleczną, jest galaktyką spiralną. Ona ma takie jak gdyby wąsy, spirale. I jeżeli badać ten cały obszar tej galaktyki od strony tego, gdzie najbardziej są sprzyjające warunki do życia, to okazuje się, że nie wszędzie takie same, dlatego że wiemy już, że jądro galaktyki jest bardzo gęsto usiane gwiazdami. Tam gwiazdy są bardzo blisko siebie. To stwarza takie problemy, że układ planetarny wokół którejś z gwiazd by był zakłócany przez obecność blisko leżących innych gwiazd i nie mogło być z takich stałych orbit, takiego spokojnego krążenia planet wokół gwiazdy. Poza tym blisko centrum galaktyki jest bardzo silne promieniowanie najróżniejszego rodzaju właśnie z tej dużej ilości gwiazd i też gorąco. A poza tym samo jądro galaktyki to jest czarna dziura, jak się teraz przypuszcza. To jest obszar bardzo niebezpieczny, który wszystko wciąga i ma tak potężną siłę grawitacyjną, że nawet światło stamtąd się nie wydostaje. Stąd nazwa, że to jest czarna dziura. Więc na pewno w pobliżu centrum galaktyki życie jest niemożliwe. Z kolei na tych ramionach spiralnych, nie będę tego rozwodził się o tym, bo to jest dosyć skomplikowane, ale tam się okazuje, że też są bardzo niesprzyjające warunki do życia, dlatego że brak cięższych pierwiastków. Gwiazdy przechodzą pewne procesy, pewne etapy swojego rozwoju i na początku młoda gwiazda składa się przeważnie z wodoru i tlenu. I dopiero z biegiem długiego czasu, przez syntezę jądrową, tam w milionach stopni, które panują wewnątrz gwiazd, tworzą się cięższe pierwiastki. A my wiemy, że życie wymaga tych cięższych pierwiastków. Całą masę potrzebujemy. Organizm człowieka potrzebuje 26 różnych pierwiastków. Więc nie można zbudować życia z wodoru i z helu. Więc tam się pieką w gwiazdach te pierwiastki przez syntezę jądrową. Tworzą się te wszystkie cięższe, cały układ okresowy. A później następuje w rozwoju gwiazdy taki etap, kiedy ta gwiazda wybucha i staje się supernową. To jest potężny wybuch kosmiczny i wtedy cały ten magazyn tego, co tam się wyprodukowało za długie okresy czasu, zostaje wyrzucony w przestrzeń. I właśnie w ten sposób się tworzy materiał potrzebny do tego, żeby mogły powstać planety takiego typu, jakie są nasze planety po prostu, jaka jest Ziemia. Więc okazuje się, że jest, jeżeli chodzi o galaktykę spiralną, taki pierścień, taki pewien obszar, który można nazwać przyjaznym dla życia, gdzie nie ma tych zagrożeń od jądra i nie ma tych zagrożeń od tych zewnętrznych obszarów, od tych spirali, od tych wąsów. I to jest właśnie ten obszar, gdzie gwiazdy są stosunkowo rzadkie. Są to gwiazdy, które są bogate w te cięższe pierwiastki i są odpowiednio stabilne. I właśnie w takim obszarze przyjaznym dla życia znajduje się Słońce. I to jest pierwszy z tych faktów, które świadczą o tym, że właśnie Bóg zaplanował naszą pozycję. Nawet w tej wielkiej galaktyce. Teraz samo Słońce to jest, jak powiedziałem, gwiazda. Gwiazdy są różnych typów, różnych etapów rozwoju. Ten typ gwiazdy, jakim jest Słońce, nosi nazwę G2, albo inaczej żółty karzeł. I znowuż, jak wziąć całokształt tych wszystkich typów gwiazd, to się okazuje, że 80% odpada, bo to są tak zwane czerwone karły. I one mają duże promieniowanie i mają duże wahania swojej jasności. Mają rozbłyski, które powodują, że nagle się zwiększa promieniowanie, zwiększa się jasność. I gdyby nasza Ziemia krążyła wokół takiego czerwonego karła, no to te zmiany jasności i te zmiany promieniowania by po prostu niszczyły życie na naszej planecie. Jest jeszcze tam warstwa ozonowa, wtedy zostaje zniszczona pod wpływem promieniowania i tak dalej. Dalszych 8% to są znowuż inny rodzaj gwiazdy, ale one są znowu zbyt lekkie. Słońce należy do raczej cięższych gwiazd, choć jeszcze są znacznie, znacznie bardziej ciężkie, ale to już są tak zwane olbrzymy. I Słońce ma właśnie bardzo wiele parametrów, które są wyjątkowo, że tak powiem, szczęśliwe, jeżeli chodzi o życie. Po pierwsze, ma bardzo stałą jasność. Wprawdzie są rozbłyski też, ale one są w bardzo małych granicach i praktycznie nie mają wpływu na klimat. Słońce jest bogate w cięższe pierwiastki i właśnie ma mało szkodliwego promieniowania. Ma odpowiednie widmo, aby podtrzymywać życie. Właśnie takie, jakiego potrzebują rośliny, aby mogła zachodzić fotosynteza. I pod wieloma względami można powiedzieć, można określić Słońce jako najbardziej odpowiedni typ do tego, aby podtrzymywać życie. Ale nie tylko Słońce jest naszym atutem, ma te przyjazne cechy. Wiemy, że układ planetarny wokół Słońca posiada duże planety: Jowisza, Saturna, Uran, Neptun. Otóż one są znacznie cięższe od Ziemi i okazuje się, że one spełniają bardzo ważne zadanie. Mianowicie w kosmosie porusza się mnóstwo różnych obiektów, przede wszystkim komety, jakieś tam asteroidy, jakieś duże bloki materii, większe czy mniejsze. I orbity tych zewnętrznych planet, tych dużych planet, ciężkich planet, wychwytują to wszystko. Także te wewnętrzne planety, Ziemia, Wenus, Merkury, są dzięki temu ochronione, są dzięki temu jak gdyby bezpieczne. Może nie całkiem, to nie znaczy, że absolutnie nie ma możliwości, że coś się przedostanie. Niedawno słyszeliśmy, że jakaś asteroida przelatywała nie tak daleko od Ziemi. Teoretycznie jest możliwe, że nastąpi jakieś zdarzenie. Zresztą w historii były takie momenty, ten meteoryt tunguski, to się przypuszcza, że to była jakaś taka dość duży bałwan materii, który wpłynął na całą atmosferę ziemską. Był potężny, to był wybuch na początku ubiegłego stulecia. I w każdym razie te planety są ciężkie, są bardzo potrzebne. I okazuje się, że tak jak w galaktyce jest odpowiednia strefa przyjazna dla życia, tak jeszcze bardziej to dotyczy każdej gwiazdy, że wokół każdej gwiazdy w pewnej odległości, zależnej od jasności, od masy tej gwiazdy i tak dalej, znajduje się też strefa taka kołowa, przyjazna dla życia. Jeżeli planeta by była bliżej gwiazdy, to tam będzie zbyt gorąco, będzie zbyt wielkie promieniowanie i też w pobliżu gwiazdy jest potężne siły pływów, przypływów, które hamują obrót dookoła osi tej. I dlatego Merkury, który jest najbliżej Słońca, nie obraca się, zwraca ciągle tą samą połowę w stronę Słońca, tak jak Księżyc wokół Ziemi. Ciągle widzimy tą samą połowę Księżyca. I na skutek tego na Merkurym po prostu ta połowa obrócona ku Słońcu jest niesamowicie spiekana żarem słonecznym, natomiast odwrotna strona jest w ciągłej nocy. Gdyby tam ktoś był, to nigdy nie zobaczy Słońca. I na jednej stronie nie ma warunków do życia, ani po drugiej stronie nie ma warunków do życia. Czyli nie może być życia bliżej Słońca niż jest ta strefa przyjazna dla życia. Nie może też być dalej, bo wtedy z kolei jest zbyt zimno. I długi czas obiegu by oznaczał długi rok. I wobec tego pory roku by były długie i wobec tego różnice temperatur między powiedzmy latem a zimą by się znacznie zwiększyły, co też dawałoby w rezultacie klimat bardzo, bardzo niesprzyjający. Ziemia ma księżyc, jak wiemy. Podziwiamy go tu i tam. Widzimy zaćmienie księżyca, czasem widzimy zaćmienie słońca, kiedy właśnie księżyc przesłania tarczę słoneczną. To jest księżyc, jeżeli chodzi o stosunek masy księżyca do masy Ziemi, to jest największy księżyc w układzie słonecznym. I czy on ma jakieś znaczenie? Nie tak dawno, bo w latach 90. odkryto szczególną cechę księżyca. Okazało się, że księżyc ma zdolność stabilizowania nachylenia osi ziemskiej. Wiemy, że oś ziemska jest nachylona pod kątem 23,5 stopnia do pionu, jeżeli chodzi o orbitę, po której Ziemia krąży wokół Słońca. I to ma wielkie znaczenie, dlatego że dzięki temu nachyleniu mamy pory roku. Mamy wiosnę, mamy lato, mamy zimę i mamy jesień. I właśnie inne, to znaczy gdyby nie było Księżyca, to te planety zmieniałyby nachylenie swojej osi. I to dosyć szybko w czasie i to w dużych granicach, od zera aż do 80 stopni. I to by po prostu wniosło chaos do tych wszystkich parametrów, do klimatu, do okresu tych zmian czasowych, ciepło, zima i tak dalej. Dzięki Księżycowi właśnie to nachylenie jest stałe i wprawdzie się zmienia, ale w bardzo małych granicach. 1,5 stopnia zdaje się w jedną i w drugą stronę. Poza tym Księżyc jest odpowiedzialny za 60% przypływów, odpływów oceanów. I to ma też duże znaczenie, dlatego że te przypływy i odpływy zapewniają wymianę materii między lądem a oceanem. Z lądu spływają różne substancje i one zasilają życie w oceanach i przyczyniają się do równowagi biologicznej. Oczywiście są też, jak wiemy, szkodliwe substancje. Człowiek niszczy środowisko, to jest inna kwestia, ale na ogół jest wspaniałe krążenie najróżniejszych substancji, najróżniejszych pierwiastków między lądem a oceanami. I w pewnym stopniu jeszcze Księżyc się przyczynia do ochrony Ziemi przed asteroidami i meteorami. Jest jeszcze taka bardzo ciekawa wielkość, ale o niej trzeba by powiedzieć na samym początku, ale ja tego unikałem, dlatego że trudno zrozumieć bardzo, o co chodzi. Chodzi o stałą kosmologiczną. To jest w zasadzie gęstość energii w przestrzeni międzygwiezdnej, czy też gęstość materii jakiejś, powiedzmy, w tak zwanej próżni, która jest wszystkim innym, tylko nie próżnią. I to ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o budowę wszechświata, jeżeli chodzi o teorie kosmologiczne, jeżeli też chodzi o ogólną teorię względności. I ta stała kosmologiczna właściwie może być w ogromnej rozpiętości od minusa do plusa. I wtedy wszechświat by się zachowywał bardzo różnie, albo by się bardzo szybko rozprzestrzeniał, albo by nastąpiła implozja, wszystko by znowu, cała materia wszechświata by się znalazła w jednym punkcie i właśnie ta stała kosmologiczna ma taką wartość w bardzo małym zakresie tylko, która jest najlepsza właśnie do tego, aby ukształtował się i istniał taki wszechświat, jaki obserwujemy, aby materia mogła się skupić w gwiazdy i mogła się gwiazdy, aby się mogły skupić w galaktyki i aby to wszystko trwało, było stabilne. Wiemy, że wszechświat się trochę rozszerza, trochę oddala, ale to jest proces wolny i to wszystko zapewnia po prostu przez długi okres korzystne warunki dla życia. I wartość tej stałej kosmologicznej wprawia fizyków w największe zdumienie. Niektórzy powiedzieli, że to jest największa zagadka tej całej kosmologii i tego, jak powstał świat i fizyki. Dlaczego to stała kosmologiczna? Właśnie w tym wąziutkim zakresie się ustawiła, który jest najkorzystniejszy dla życia. Teraz przejdę do drugiego punktu, czyli do warunków dotyczących Ziemi. Kształt orbity. Wiemy, że planety krążą po orbitach na ogół eliptycznych. Ziemia też, z tym, że to wydłużenie w przypadku Ziemi jest bardzo niewielkie. Po prostu orbita Ziemi jest wokół Słońca, jest prawie że kołowa. To ma to znaczenie, Słońce jest, niewiele się zmienia, nasza odległość od Słońca. Gdyby elipsa była wydłużona, to byśmy raz byli bardzo blisko Słońca i Słońce byśmy widzieli jako ogromne, potem byśmy się oddalili i są takie planety, i są takie ciała niebieskie, które tak właśnie krążą. Potem byśmy byli daleko od Słońca, gdzie by Słońce było tylko punkcikiem gdzieś tam daleko. I oczywiście, że wpływ na klimat takiego stanu rzeczy by był zgubny, dlatego że raz byśmy się smażyli blisko Słońca, a potem byśmy marzli daleko od Słońca. Okres obiegu wpływa na długość pór roku. I znowuż, gdyby Ziemia wolniej obiegała Słońce, to znaczy rok by trwał powiedzmy dwa razy dłużej, to wtedy dłuższe będą pory roku i też większa będzie rozpiętość temperatur. Bo jak będzie lato trwało nie 3 miesiące, tylko 6 miesięcy, no to oczywiście, że to Słońce, które zwykle już we wrześniu trawa jest spalona, no to już spali później wszystko. I tak samo zima, im dłużej trwa, tym jest mroźniejsza. I jakby trwała pół roku, to różnice między latem a zimą były znacznie większe niż jakie obserwujemy. Okres obrotu z kolei wpływa na długość dnia i nocy i tam oczywiście w krótszym przedziale czasu dotyczy tego samego. Gdyby były dłuższe dnie, dłuższe noce, to różnica temperatur między południem a północą będzie o wiele większa niż jakie obserwujemy. Więc to wszystko jest tak dobrane, że nasz klimat jest łagodny, że właśnie mamy to nachylenie osi obrotu, które zapewnia istnienie pór roku i zapewnia istnienie stref klimatycznych. Także warunki między biegunem powiedzmy a równikiem, chociaż jest duża różnica, to jednak ona jest, jeżeli chodzi o życie, do zaakceptowania, tak bym powiedział. Żyją i na wybrzeżach Antarktydy pingwiny i różne inne stworzenia i żyją na równiku zwierzęta i ludzie i to wszystko jest w tym przedziale temperatur, gdzie życie jest jeszcze możliwe. Natomiast jakby klimat był bardziej ostry właśnie przez to, że albo okres obiegu będzie inny, albo okres obrotu będzie inny, albo nachylenie osi obrotu będzie inne, to wtedy by było znacznie gorzej i byłyby strefy nie do zamieszkania na powierzchni Ziemi i byłyby strefy wykluczone z możliwości życia. Byłaby tylko jakaś strefa na powierzchni Ziemi w jakiejś tam długości geograficznej, która by była przyjazna dla życia, a cała reszta planety by nie nadawała się do życia ze względu albo na zimno, albo na gorąco. Masa i promień Ziemi. Znowu się okazuje, że są to wartości bliskie optymalnym. Dlaczego? Na Księżycu wiadomo jest mniejsze przyciąganie, mniejsza grawitacja, dlatego że jest mniejsza masa Księżyca. Astronauci byli w stanie tam podskoczyć kilka metrów do góry. Sportowiec by tam robił skoki kilkunastometrowe bez większej trudności, czyli wspaniałe dla bicia rekordów sportowych. Tylko że cena tego jest taka, że tam nie ma atmosfery, bo przyciąganie, grawitacja jest potrzebna, żeby utrzymać naszą atmosferę. ta słaba grawitacja na Księżycu nie była zdolna utrzymać atmosfery i dlatego tam trzeba chodzić w skafandrach i oddychać tlenem, którego butle się ma na plecach i tak dalej. I tak jest właśnie z Ziemią, że dzięki temu, że mamy taką grawitację, jak mamy, to ta grawitacja utrzymuje atmosferę taką, jaką mamy i ona jest optymalna dla nas. I też wnętrze Ziemi jest, w środku jest stałe jądro, a potem jest warstwa płynnego żelaza, w której następują rozpady promieniotwórcze, które ogrzewają to wszystko. Także to jest taki pewien grzejnik, który sprawia, że powierzchnia Ziemi właśnie nie jest lodowata, tylko im głębiej schodzimy do jakichś kopalni, do jakichś otworów w kierunku głębi Ziemi, tym się robi cieplej. I właśnie gdyby Ziemia miała mniejszą masę, to nie tylko, żeby nie utrzymała atmosfery, ale szybciej by wychłodła i mielibyśmy chłodny glob, prawdopodobnie podobny do Księżyca. Gdyby z kolei była Ziemia zbyt duża, czy to masa, czy to promień Ziemi, to będzie zbyt duża grawitacja i zbyt gorące jądro i też nie będzie tej potrzebnej równowagi, którą teraz obserwujemy. Ta płynna masa żelaza wewnątrz Ziemi spełnia bardzo ważne zadanie, mianowicie generuje pole magnetyczne. To jest coś jak prądnica. Obrót Ziemi powoduje, że tam to się jakoś przemieszcza i generuje pole magnetyczne. Okazuje się, że pole magnetyczne jest ochroną przed szkodliwym promieniowaniem Słońca. Sprawia, że te promienie się odchylają i chronią Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem. Proporcja lądów i oceanów. Wiemy, że jest 29% lądu, 71% wody. Może by ktoś pomyślał, no byłoby lepiej, gdyby był sam ląd, bo wtedy byśmy mieli trzy razy więcej przestrzeni do życia. Tylko, że nie mielibyśmy deszczu, bo ten deszcz musi się skądś brać. On się bierze z parowania oceanów przede wszystkim. I znowu się okazuje, jak to obliczać i tak dalej, że ta proporcja jest najodpowiedniejsza, że zapewnia właśnie, że tych 29% powierzchni Ziemi, które stanowią ląd, jest dostatecznie zasilanych przez wodę, które wyparowała z tych 71% oceanów. Świat bez wody to by nie był wspaniały świat, taki jak właśnie widzimy tych 29% powierzchni Ziemi, ale to by była pustynia bez deszczu. Z kolei świat bez lądów to by była sama woda. I teraz gdyby zrównać wszystkie wzniesienia na Ziemi, czytaliśmy w tym psalmie 104 o tym, że Bóg sprawił, że się wypiętrzyły góry i opadły doliny. Gdyby tego nie było, gdyby Ziemia była, powierzchnia Ziemi nie miała tego ukształtowania pionowego, to woda by zalewała całą planetę na głębokość 2 kilometrów. Nie byłoby wcale lądów. I no, mogłoby jakieś istnieć życie wodne, ale okazuje się, że też nie, bo wtedy nie byłoby regulacji nasycenia tej wody przez różne substancje, przede wszystkim przez sól. I prawdopodobnie w takim wodnym świecie też nie było, nawet w tej wodzie by nie było życia biologicznego, dlatego że ta wymiana między lądem i morzem jest bardzo istotna także i dla samych oceanów i dla życia w oceanach. To, że się ukształtowało, że nastąpiło to ukształtowanie pionowe na Ziemi, to jest dzięki tektonice płyt kontynentalnych. na tej płynnej warstwie żelaza pływają płyty kontynentalne, które ocierają się, zderzają się i tam, gdzie następuje to zderzanie, wypiętrzają się góry. W ten sposób powstają te wzniesienia, właśnie to ukształtowane, nie pionowe. I też oczywiście to jest związane z aktywnością wulkaniczną i z transportem materiałów z głębi ziemi na powierzchnię. Można by mówić jeszcze o atmosferze, która jest, składa się, jak wiadomo, z tlenu, azotu, dwutlenku węgla. I znowuż okazuje się, że te proporcje są zadziwiająco przyjazne temu, aby optymalne po prostu dla życia. Jest taki czynnik, który jest niezmiernie istotny, a to jest skład na powierzchni Ziemi, skład gleby, skład pierwiastkowy tego, z czego składa się gleba. Wiemy, że wszystkie rośliny rosną na glebie. I aby mogły rosnąć, ta gleba musi zawierać wiele, wiele różnych składników. I one wszystkie, Stwórca zadbał o to, aby one wszystkie tam były w odpowiedniej proporcji, w odpowiednich ilościach. I to wcale nie jest oczywiste. To, że surowce kopalne są tuż pod powierzchnią, że znajdujemy węgiel, że znajdujemy metale, żelazo, miedź i tak dalej, że znajdujemy ropę naftową, że znajdujemy gaz, że to wszystko możemy eksploatować, że to wszystko umożliwia postęp techniczny, ekonomiczny. To wszystko wydaje się zdumiewające. Jak to się stało, że to jest tuż pod powierzchnią, to znaczy w tym sensie globalnym do środka Ziemi jest tysiące kilometrów, a to mamy w tych kilku powierzchniowych kilometrach możemy znaleźć i możemy z tego korzystać. Są mechanizmy stabilizujące klimat, można powiedzieć takie sprzężenia zwrotne. Jest stabilizacja temperatury i też wilgotności. Jest taka wielkość fizyczna, która nazywa się albedo. To jest, ono wyraża, ile procent światła padającego na jakąś powierzchnię się odbija. Przy zerowym albedo wszystko się pochłania. Przy albedo równym 1 wszystko się odbija, czyli nic się nie pochłania. I od tego zależy, ile ciepła i światła dochodzi do Ziemi. Jeżeli, jak patrzymy na te takie zdjęcia z kosmosu Ziemi robione, to widzimy, że jest taki niebieskawy kolor tego i są takie miejsca białe. To oczywiście te niebieskawe to są i lądy, i morza bez chmur. Natomiast te białe to są zachmurzone. I tam, gdzie są chmury, tam jest większe albedo, to znaczy więcej się odbija od chmur, bo te chmury z góry oświecane słońcem są białe. Jak się leci samolotem nad chmurami, to wręcz oślepia, jaka to jest biel oślepiająca. I wiadomo, że jak jest niebo pochmurne, to na dole jest chłodniej. Jak słońce praży z bezchmurnego nieba, to jest goręcej. I co się dzieje, jak jest bezchmurne niebo? Albedo jest mniejsze, więcej energii cieplnej się pochłania. Wobec tego ocean szybciej paruje. A jak ocean szybciej paruje, to się zaczynają tworzyć chmury. I te chmury obniżają albedo. I to jest sprzężenie zwrotne. To jest termostat. To jest mechanizm, który bardzo skutecznie stabilizuje właśnie temperaturę, stabilizuje też te warunki przenoszenia wody morskiej. Do tego jeszcze dochodzą glony, które żyją w morzu i które przypuszcza się, że są źródłem tych takich drobnych ciałek, które stanowią centra kondensacji pary wodnej, bo chmura to jest właśnie para wodna skroplona wokół takich malusieńkich, mikronowych cząsteczek materii, które wprawdzie opadają, ale opadają tak wolno, że ta chmura może wiele, wiele godzin tam pozostawać na jakiejś wysokości. I właśnie dzięki tym cząsteczkom, które powodują kondensację, możliwe jest to, że tworzą się w dużej ilości chmury. Też oczywiście sól morska w pewnym stopniu paruje i to właśnie ze soli morskiej pochodzą też te centra kondensacji. Oczywiście to albedo jest w różnych miejscach Ziemi różne, te chmury się przemieszczają, to nie jest stabilny obraz, wiemy, że to się przesuwa i to powoduje powstawanie wiatrów, że różnice temperatur powodują te różne ruchy wiatrów i powodują, że to wszystko tętni życiem, jest wpływ różnic temperatury, ciśnienia i tak dalej. Jest bardzo wiele mechanizmów, już nie wchodzę w szczegóły, dostarczania pierwiastków niezbędnych do życia. Jak już powiedziałem, duże ssaki potrzebują 26 pierwiastków. Proste takie jakieś pierwotniaki, bakterie potrzebują mniej, potrzebują 19. I każdy tych pierwiastków musi zostać dostarczony tam, gdzie mają te organizmy, czy to zwierzęta, czy rośliny, rosnąć. I czytaliśmy o tym, że Pan Bóg właśnie zaspokaja te potrzeby. I jeżeli śledzić poszczególne pierwiastki, to się okazuje, że każdy ma pewien jakiś obieg, jakieś krążenie, jakąś cyrkulację. Jest jakieś źródło zaopatrzenia w ten pierwiastek. Jest ten obieg, jest jakiś mechanizm zapewniający stabilność w czasie. I to wszystko jest zdumiewające, bo to wszystko współdziała, aby podtrzymywać życie. I jeszcze kilka słów na ten trzeci temat, warunki w mikroświecie. Są tak zwane oddziaływania. Fizyka zna cztery oddziaływania, tak zwane silne, elektromagnetyczne, słabe i grawitacyjne. I każde z nich ma taką wielkość fizyczną, która określa siłę oddziaływania. Najsilniejsze są te silne i one określają te przemiany jądrowe, które zachodzą w gwiazdach. I okazuje się, że jeżeli nawet by siłę oddziaływania silnego zmienić tylko o 1%, to stukrotnie spadnie szybkość, z jaką w gwiazdach produkowany jest tlen i węgiel. A to są najistotniejsze pierwiastki dla życia. Oddziaływanie elektromagnetyczne odpowiada za powłoki elektronowe pierwiastków, czyli to jest znowuż dziedzina, która określa, można powiedzieć, chemię. Dzięki sile oddziaływania elektromagnetycznego mamy chemię taką, jaką posiadamy. Słabe oddziaływania określa warunki rozpadów promieniotwórczych, które, jak mówiliśmy, zachodzą w głębi Ziemi, i też w kosmosie. I wreszcie grawitacja, to znamy, to jest ruch ciał niebieskich. I nawet małe zmiany tych sił oddziaływania zakłócają równowagę. Masy cząstek elementarnych są bardzo istotne. Stosunek masy neutronu do protonu. Wiadomo, że neutron jest nieznacznie cięższy od protonu. Gdyby tylko trochę zmienić ten stosunek masy neutronu do protonu, to nastąpi chaos w układzie okresowym pierwiastków. Masy atomów wtedy, poziomy energetyczne, wszystko byłoby inaczej. A więc wiele parametrów współgra w tworzeniu korzystnych warunków dla życia. Zdumiewające są właściwości atomów węgla. Właśnie tam jest tak delikatnie są ułożone ta powłoka elektronowa, że węgiel ma bardzo korzystną walencyjność i jako taki nadaje się jako taka podstawa chemii organicznej. Substancje organiczne to są substancje zawierające węgiel. I dzięki temu, że węgiel jest tak bardzo elastyczny, że umożliwia budowę dużych molekuł w bardzo zróżnicowanym zakresie. Dzięki temu mamy chemię organiczną i dzięki temu mamy życie organiczne, po prostu to, co znamy jako aminokwasy, białka i tak dalej. To są właśnie bardzo skomplikowane, potężne molekuły, związki węgla. Żaden inny pierwiastek oprócz węgla nie spełnia warunków, żeby być taką podstawą życia organicznego. Były takie fantazje, science fiction, że gdzieś tam polecieli kosmonauci i spotkali się z zupełnie innym rodzajem życia, bazującego nie na węglu, tylko na krzemie. Ale kiedy badać krzem, to nie ma niezbędnej złożoności w krzemie. I poza tym nie ma substancji, nie ma płynu, który byłby w tej organice krzemowej odpowiednikiem wody. Dlatego że woda jest bardzo czymś szczególnym, jest rozpuszczalnikiem ogromnej ilości tych substancji organicznych i dzięki temu pełni taką fundamentalną rolę. Wiemy, że organizmy żywe składają się w większości z wody, w której to wszystko jak gdyby odbywają się te procesy biologiczne. I w tej biologii krzemowej, gdyby nawet taka istniała, nie może istnieć, bo nie ma tam substancji, która by zastąpiła wodę. I jeszcze właściwości wody są bardzo szczególne. Zależność gęstości wody od temperatury jest anomalna, dlatego że przeważnie im cieplejsza substancja, tym jest rzadsza. Gęstość spada, ochładzana kurczy się i gęstość wzrasta. Natomiast woda ma maksymalną gęstość w plus 4 stopniach Celsjusza. Dzięki temu lód nie tonie w wodzie na dno, tylko się unosi na powierzchni. I jak się obniża temperatura, to wiemy, że zbiorniki wodne zamarzają na powierzchni. A życie pod lodem może się toczyć w dalszym ciągu. Natomiast gdyby nie było tej anomalnej właściwości wody, to tworzący się lód osadzałby się na dnie i zbiorniki by w rezultacie zamarzły na całej powierzchni, czyli życie w oceanach by było niemożliwe. I teraz krótkie podsumowanie. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? Są takie trzy podejścia. Jedni mówią, prawa natury spontanicznie prowadzą do powstania życia. Ale to jest coraz rzadszy przypadek. Okazuje się, że jak kombinować, jak spekulować, nie udaje się udowodnić powstania życia z praw natury. O tym mówiliśmy już. Brat Andrzej mówił niedawno. Więc można odrzucić tą alternatywę. Drugi jest po prostu za wiele faktów, które przeczą temu, że prawa natury jakoś prowadzą do życia w takiej postaci, jaka jest na Ziemi, jaką znamy. Drugi przypadek, druga alternatywa jest taka, że chodzi o bardzo wielką rzadkość, że chodzi o szczęśliwy zbieg okoliczności. I niektórzy to tak określają, jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami. Czy chodzi o tą pozycję w galaktyce, czy chodzi o umiejscowienie Ziemi w Układzie Słonecznym, czy chodzi o parametry Słońca, czy chodzi o parametry Ziemi, to wszystko, o czym mówiliśmy. Po prostu jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że tak się nam wszystko ułożyło i dzięki temu istniejemy. Tylko że im więcej jest tych czynników, im więcej jest tych warunków, które muszą być spełnione, a wiemy, że ich jest mnóstwo, że ich jest dziesiątki, setki nawet, tym bardziej to jest nieprawdopodobne, żeby to było zbiegiem okoliczności, żeby to było dziełem przypadku. I dlatego pozostaje tylko trzecia możliwość, że chodzi o stworzenie, że istnieje ktoś, kto to zaprojektował, kto to zaplanował, kto te wszystkie parametry ustawił, te tak precyzyjnie dostroił i w kosmosie, i na Ziemi, i w tym mikroświecie, że to wszystko współgra. I pojawiają się obiekcje. Niektórzy mówią, że to nie warunki, że to nie prawa fizyki, że to nie zewnętrzne okoliczności są dostosowane do życia, ale że to życie dostosowuje się do panujących warunków. To jest pewien argument, z którym się trzeba uporać, że to nie te wszystkie wartości zostały dostosowane, aby podtrzymywać życie, ale że życie się przystosowało do tych istniejących warunków. Czy można to jakoś obalić? No bardzo prosto to można obalić, po prostu możemy wskazać wiele miejsc, gdzie wiemy, że brak życia, dlatego że warunki tam są niesprzyjające. Nie ma życia na Saharze. Najwyżej jakieś tam drobnym stworzeniom udaje się przetrwać. Nie ma życia w głębi Antarktydy. Nie ma życia na Księżycu. Nie ma życia na asteroida, na Merkury. Nie spodziewamy się życia we wnętrzu pieca hutniczego. Po prostu wiemy, że tam nie ma warunków do życia. Mówimy o życiu takim, które znamy, o którym wiemy, jakie ono ma zapotrzebowanie, jakie ono ma wymagania, żeby mogło istnieć. Oczywiście nie wykluczymy, nie udowodnimy, że nie może być życia jakiegoś zupełnie innego rodzaju, tylko że też nie mamy żadnego dowodu, że coś takiego istnieje. To jest tylko przypuszczenie, jakaś próba wybiegu od tego wniosku, że wszystko zostało przez Stwórcę precyzyjnie dostrojone. Inna obiekcja jest taka, że warunki, w których żyjemy, nie są idealne, że cierpimy z powodu zimna, gorąca, suszy, trzęsień ziemi, uraganów, tsunami, erupcji wulkanów i tak dalej. Tak, to prawda, ale Bóg wyposażył nas w mądrość i w środki do radzenia sobie z tymi sprawami. I człowiek jest w stanie się przyoblec, jest w stanie sobie zapewnić ciepło, nawet w zimnym klimacie i jest w stanie zaradzić sobie. A wiele naszych problemów spowodował grzech. obniżył jakość naszego życia. Sami niszczymy środowisko naturalne. Ciekawe jest to, i o tym wiemy, że zwierzęta mają mechanizm, który ostrzega przed zagrożeniami. Człowiek ten mechanizm utracił. Zwierzęta przewidują trzęsienia ziemi, uciekają z terenów, gdzie grozi zalanie przez tsunami. Nawet w Sudanie ostatnio czytałem, jak były naloty bombowe, już 15 minut przed nalotem, to jak samoloty jeszcze były 80 kilometrów, to zwierzęta już wiedziały, że będzie nalot i już szukały schronienia. A więc Bóg się postarał o to, żeby w tych zagrożeniach, które są, które istnieją w tej przyrodzie, która nas otacza, żebyśmy mogli być bezpieczni. Tylko myśmy utracili wiele z tych rzeczy właśnie przez nasz bunt, przez to, że odeszliśmy od Boga. Ale i tak Bóg ostrzega. Na przykład w Bukareszcie było duże trzęsienie w 1977 roku i przyszła potem relacja, że było nabożeństwo i na tym nabożeństwie było proroctwo. Zakończcie nabożeństwo, udajcie się do domów, bo wasi bliscy was będą potrzebować. Dziwne, nie wiem, jak byśmy postąpili, gdyby ktoś nasze nabożeństwo zakłócił takim proroctwem. Oni usłuchali, rozeszli się i tylko dojechali do swoich domów, do swoich bliskich. Nastąpiło trzęsienie ziemi, które pociągnęło za sobą wielkie ofiary. Przeczytam takie podsumowanie, parę tylko zdań, co mówią uczeni na temat tych zbiegów okoliczności pozornych. Kiedy naukowcy mówią o precyzyjnym dostrojeniu wszechświata, odnoszą się w szczególności do tego niezwykłego wyważenia podstawowych praw i parametrów fizyki oraz warunków początkowych wszechświata. Precyzji niektórych z nich nasze umysły nie są w stanie pojąć. I rezultatem jest wszechświat spełniający warunki właśnie takie, aby móc podtrzymywać życie. Zbieżności są po prostu zbyt zdumiewające, aby mogły być przypadkowe. Jak powiedział Paul Davis, wrażenie, że zostały one zaplanowane, jest przytłaczające. Przez ostatnie 30 lat naukowcy odkrywali, że prawie wszystko, co dotyczy podstaw budowy wszechświata, wyważone jest niezwykle precyzyjnie, aby mogło istnieć życie. Zbieżności są zbyt fantastyczne, by można było uważać je za przypadkowe lub utrzymywać, że nie wymagają wyjaśnienia. Te regulatory nastawione są zbyt dokładnie, by mogły to być dziełem przypadku. Ktoś, jak żartobliwie wyraził to Fred Hoyle, manipuluje fizyką. To nie był wierzący człowiek, ale badając to wszystko powiedział, ktoś musiał manipulować fizyką. Już takie zakończenie tylko. Mówiliśmy o warunkach egzystencji, warunkach bytu, ale Boże stworzenie ma jeszcze inne wspaniałe cechy. Po pierwsze, obserwowalność. Takie właściwości jak to, że istnieje światło i mamy wzrok, który może tym światłem się posługiwać. To, że atmosfera jest przeźroczysta. Że przeźroczysta jest przestrzeń międzygwiezdna i międzygalaktyczna. To umożliwia nam obserwowanie i badanie wszechświata, który nas otacza. Na Wenus choćby były jakieś istoty, to tam jest tak gęsta powłoka chmur i to zdaje się z kwasu siarkowego, że oni nawet Słońca by nie widzieli, nie mówiąc już o gwiazdach czy jakichś galaktykach. Drugie, poznawalność. Potrafimy poznawać prawa natury. Nasz umysł jest do tego dostosowany. To nie jest oczywiste. Trzecie, zrozumiałość. Jesteśmy zdolni rozumieć zależności przyczynowe, logikę funkcjonowania świata. Ktoś powiedział, najbardziej niezrozumiałe jest to, że świat jest dla nas zrozumiały. I czwarte, piękno. cechy stworzenia są takie, że budzą w nas zachwyt. Światło, kolory, kwiaty, widok, potęga stworzenia. Takie wytłumaczenia naturalistycznie są często brzmią zabawnie po prostu. Na przykład, że kwiaty są piękne dlatego, aby przywabić owady, które je mają zapylić. Albo, że owoce są pożywne i smaczne. Nie wiem dlaczego, aby smakowały robakom, które je zjadają. Więc widzimy, że to wszystko współgra, świadcząc o tym, że Pan Bóg stworzył świat nie tylko dla istot, dla podtrzymania życia biologicznego, lecz także dla istot rozumnych, mających uczucia, dla swoich partnerów. Chce, abyśmy Jego stworzenie poznawali, rozumieli, abyśmy zachwycali się Nim. Nasz zachwyt i podziw dla Stwórcy jest uzasadniony. Amen.